Chwała Panu Bogu. Tak, bracia i siostry, kiedy tak siedzę tutaj przed momentem, taka myśl mi przyszła, kiedy tak spojrzałem na salę. Tak popatrzyłem na was i przyszły mi takie słowa. Pozwólcie, odczytam z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, 37 werset. Taka myśl tutaj została przez Ewangelistę Mateusza wyrażona. To są słowa, które Pan Jezus wypowiedział, patrząc na Jerozolimę, patrząc na ten swój naród, który go odrzucał, i powiedział Pan Jezus takie słowa: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. I tak jak teraz właśnie przed momentem siedziałem, śpiewaliśmy pieśń, tak popatrzyłem, pomyślałem, jaka łaska nas spotyka, bracia i siostry, że możemy być tak zgromadzeni pod skrzydłami naszego Pana. Tak jesteśmy teraz, w tym czasie przebywamy właśnie, gdzie zgromadził nas Pan Jezus jak kokosz swoje pisklęta. I w przeciwieństwie tutaj do opisanej grupy osób, która tutaj wymieniona była w Ewangelii Mateusza, myśmy po prostu zechcieli, żeby Pan Jezus nas tak zgromadził, żeby nas tak schował, uchronił pod swoimi skrzydłami. Chciałem, abyśmy za to byli wdzięczni Panu Bogu i za to niech płynie chwała z naszych serc Bogu Wszechmogącemu. To jest taka cudowna łaska. Tak myślę sobie, że z tak różnych środowisk jesteśmy wyrwani, zabrani, takich różnych rzeczy na co dzień, z naszych codziennych obowiązków, z naszych codziennych zajęć. Po prostu pozostawiliśmy wszystko. Zostało to w naszych domach, zostało to za nami, po prostu wyszliśmy z naszych domów, przyszliśmy tutaj na to miejsce i po prostu możemy przebywać w takim pokoju, w takiej błogości, w takiej miłości, w takiej łasce. To jest niesamowite i za to Panu Bogu jestem tak bardzo wdzięczny. Wierzę, że również każdy z nas, że możemy doświadczać tej łaski, że możemy dostępować tej łaski, że możemy być tacy schronieni, zgromadzeni pod skrzydłami naszego Pana, tak obrazowo mówiąc, jak kokosz zgromadza swoje pisklęta. I my tak jak te pisklęta trzymajmy się naszego Pana, trzymajmy się tego, który roztacza nad nami swoje skrzydła, daje nam ciepło, daje nam bezpieczeństwo, daje nam pożywienie, daje nam wszystko, czego potrzebujemy i ochrania nas swoją obecnością i swoją mocą. I Bogu niech płynie chwała z naszych serc. Bracia i siostry, ja mam takie przemyślenia. Takie przemyślenia, od których rozpocznę i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy też nie, ale tak sobie ostatnio myślałem, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaka może człowieka w życiu spotykać, to jest przemiana samego siebie. To jest ta chęć przemiany swojego życia, to jest chęć do zmiany swojego charakteru. Uważam, że jest to jedna z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejsza rzecz w naszym życiu. Co ona powoduje? My jesteśmy do siebie przyzwyczajeni. I na ogół człowiekowi dobrze jest samym sobą. Na ogół się dobrze czuje, najlepiej czuje się sam z sobą. Niekoniecznie inni muszą już mieć taką opinię, ale raczej każdy stara się w sobie widzieć te dobre cechy niż te złe. I w związku z tym, kiedy jest mowa o tym, że coś by trzeba było zmienić, że coś jest nie tak z nami, że warto byłoby gdzieś coś skorygować, to człowiek raczej niezbyt chętnie przyjmuje, a często reaguje po prostu wręcz z jakąś pewną taką złością, kiedy słyszy, kiedy zwraca mu się jakąś uwagę. I tak sobie myślę, że i obserwuję też po sobie, jestem absolutnie w tej grupie, się znajduję, że im człowiek jest starszy, tym trudniej reaguje właśnie na pewne takie sugestie. Im człowiek jest starszy, tym trudniej jest jemu zauważać i dokonywać przemiany w samym sobie. Tak jak wspomniałem, możecie się z tym stwierdzeniem zgodzić, bądź mieć odmienne zdanie, ale tak obserwuję i myślę, że na ogół coś w tym jest. Jest nawet takie świeckie powiedzenie, że starego drzewa się nie przesuwa, starego drzewa się nie przesadza. Co to oznacza? Że no właśnie, kogoś już takim, kto wrósł w jakiś charakter, zmienić jego jest niesamowicie ciężko i lepiej zostawić, nie ruszać, bo tych starych drzew się nie przesadza, bo one się już nie przyjmą. Takie jest powiedzenie, ale oczywiście Biblia pokazuje coś innego, ale to jedynie potwierdza może słuszność tej tezy, którą na początku wysunąłem, że człowiekowi bardzo trudno i z upływem lat coraz trudniej jest coś w sobie zmieniać. Że coraz trudniej jest coś w sobie zmieniać. Słowo Boże uczy nas zupełnie innej postawy. Kiedy czytamy Słowo Boże, spoglądamy do Biblii, ona uczy nas takiej niesamowitej wrażliwości. Słowo Boże pragnie uwrażliwić nasze serca, sprawić, żeby one były wrażliwe i gotowe i chętne, abyśmy dokonywali przemiany w swoim życiu, abyśmy dokonywali przemiany w swoim myśleniu, nie przyzwyczajali się i nie dali się tak uspokoić i zagłaskać, że wszystko z nami jest tak naprawdę w porządku, że tak naprawdę to już nie ma co w naszym życiu zmieniać. Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział, w którym apostoł Paweł mówi takie słowa dobrze nam znane. 12 rozdział i drugi werset, pierwszy i drugi werset. Przeczytajmy, przypomnijmy sobie, do czego apostoł Paweł wzywa Boży lud, do czego wzywa naród Boży. I mówi tak: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Myślę, że nikt się na apostoła Pawła nie gniewał z powodu tych słów, które tutaj apostoł Paweł przytoczył, tej odezwy do Bożego ludu, do Bożego narodu, gdzie mówi: wzywam was tedy, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, abyście nie upodabniali się do tego świata, ale abyście się przemieniali, mówi Słowo Boże, abyśmy się przemieniali przez odnowienie naszego umysłu. Bracia i siostry, i ja rozumiem, że to jest proces, który trwa całe nasze życie. Że nie ma takiego momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć: koniec, dość, jestem już tak wspaniały, jestem już tak doskonały, nie mam już nad czym pracować. Nie znajduję już takich słabych punktów w sobie, nad którymi już nie muszę nic robić i nie muszę pracować. Słowo Boże mówi, że powinniśmy się właśnie przemieniać, nieustannie przemieniać i pracować nad odnowieniem umysłu, by móc rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc widzimy tutaj pewną taką właśnie, taki pewien proces przemiany, pewną potrzebę takiej właśnie przemiany w sferze naszych myśli, w sferze naszego umysłu. Kiedy tam się coś zmieni w sferze naszego umysłu, zacznie to też pociągać zmiany w naszym życiu. Zacznie to pociągać zmiany właśnie, że tak powiem, na zewnątrz, w innych dziedzinach i w innych sferach naszego życia. Dlatego, bracia i siostry, to co uważam za rzecz bardzo ważną, to jest to, aby mieć otwarte uszy, otwarty słuch i otwarte serce na przyjmowanie Bożego Słowa, na przyjmowanie Bożych pouczeń. Ja jestem przekonany, my wiele, wiele razy słyszymy z tego miejsca zachętę do tego, aby studiować Słowo Boże, aby rozważać Słowo Boże, aby analizować Słowo Boże. Słyszymy bardzo wiele rozmaitego nauczania opartego na Słowie Bożym, ale takie, uważam, podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać, odpowiedź w zasadzie, to jest: jaka jest moja odpowiedź? Otworzyłem Słowo Boże, zacząłem je rozważać w moim domu. Jaką dałem Bogu odpowiedź? Przyszedłem na nabożeństwo, wysłuchałem jednego, drugiego, kolejnego kazania i jaką dałem odpowiedź? Co sprawiło to słowo, które słyszałem? Co ono, jaki odniosło skutek w moim życiu? Co ono mi dało? Co wniosło do mojego życia i jaką podjąłem decyzję? Czy po przeczytanym fragmencie Słowa Bożego, czy po wysłuchanym kazaniu podjąłem jakieś decyzje? Czy podjąłem jakąś chęć działania? Czy podjąłem jakąś chęć dokonywania w swoim życiu przemiany? Bracia i siostry, myślę, że to jest bardzo ważne. Co daje lektura Słowa Bożego? Co ona wnosi w moje życie? Co daje mi słuchanie kazań? Co ono wnosi w moje życie? Jaką Panu Bogu daję odpowiedź? Słowo Boże jest wspaniałym objawieniem Bożej natury. Pokazuje nam, kim jest Pan Bóg, pokazuje Boży plan działania, pokazuje to, co było, to, co też i będzie. Obejmuje w zasadzie te wszystkie dziedziny, które nam są potrzebne do życia. Pokazuje właśnie Boże działanie, Boży plan, ale pokazuje coś jeszcze. Pokazuje bardzo wiele praktycznych pokazuje, jest taką, powiedziałbym, instrukcją do naszego życia. Instrukcją do naszego codziennego życia. Przed momentem Dawid dzielił się na temat języka. Jaka powinna być mowa? Bardzo praktyczna rzecz, której używamy codziennie w komunikowaniu się i porozumiewaniu z innymi. Więc mamy bardzo praktyczne i bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące różnych dziedzin naszego życia. Więc Słowo Boże jest, oprócz tego, że jest objawieniem o Panu Bogu, jest również taką bardzo praktyczną instrukcją dotyczącą naszego życia i Bożych oczekiwań dotyczących życia każdego z nas. Bracia i siostry, więc samo przeczytanie czy wysłuchanie Słowa Bożego, ono jeszcze nic nie zmienia. Ono jest bardzo pożyteczne, bardzo potrzebne i bardzo dobre, ale jeszcze nic nie zmienia. Musi zajść coś w naszym wnętrzu, musi zajść coś w naszym sercu. Musi być i to pragnienie, i otwarte serce, i chęć, i odpowiedź, którą powinniśmy dać Panu Bogu. W liście, w Ewangelii, przepraszam, Łukasza, 6 rozdział. Otwórzmy to słowo i to jest taki werset, który tak bardzo mocno do mnie w ostatnim czasie przemówił. Słowa Pana Jezusa, doskonale nam wszystkim znane. Jeden werset przeczytam z tej Ewangelii. Fragment jest nam bardzo dobrze znany. 6 rozdział Ewangelii Łukasza, a werset 46. I tutaj Pan Jezus mówi takie słowa. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Tak wypowiedział się swego czasu Pan Jezus do zgromadzonych ludzi, którzy Go otaczali i słuchali, a myślę, że to słowo jest tak niesamowicie aktualne w każdym czasie. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Bracia i siostry, możemy naprawdę słuchać wiele Słowa Bożego, możemy wiele rozważać, możemy mieć głowę pełną wiedzy o Panu Bogu, o różnych tematach biblijnych i tak dalej, ale kiedy nie ma to przełożenia, kiedy nie ma praktycznego przełożenia na nasze życie, jesteśmy w tej grupie ludzi, do których te słowa były adresowane. Znajdujemy się wówczas w tej grupie ludzi, co do których Pan Jezus ma zastrzeżenie i mówi, dlaczego tak postępujesz? Dlaczego tak postępujesz? Dlaczego tak się zachowujesz? Dlaczego mówisz, Panie, Panie, dlaczego wzywasz mojego imienia, a nie wprowadzasz mojej nauki do swojego życia? Dlaczego to się odbywa tylko na poziomie pewnej intelektualnej wiedzy, na poziomie rozumu? Dlaczego nie jest to wprowadzane dalej w czyn? Czy Panu Jezusowi zależy na tym, abyśmy byli jak najwięcej naszpikowani wiedzą na temat Pana Boga? Czy istotą i oczekiwaniem jest to, abyśmy wzrastali i w poznaniu, ale też i wzrastali i w praktykowaniu Bożej nauki i Bożego Słowa. Więc jest to słowo, które tak mnie w ostatnim czasie poruszyło. Nad nim zacząłem właśnie się zastanawiać i rozmyślać, dlaczego tak czasem jest i jak powinienem być ostrożnym, aby nie stać się właśnie taką osobą, która Pana Jezusa zna, o Panu Jezusie coś tam wie, ale brakuje tego odzwierciedlenia później w moim codziennym życiu, więc rozważmy, bracia i siostry, i popatrzmy na Boże Słowo. Dlaczego wzywacie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co Pan Jezus mówi? Widzimy tutaj taki zarzut. W innych miejscach Słowa Bożego czytamy coś, co było dzisiaj wspomniane. Ja parę myśli będę powtarzał, które wspominał Dawid, bo widzę, że pokrywa się to w kilku takich obszarach. Mówił Dawid o naśladowaniu Pana Jezusa. No Pan Jezus w swoim słowie wiele na ten temat mówi. Więc bracia i siostry, bycie chrześcijaninem, istotą chrześcijaństwa jest naśladowanie Pana Jezusa. Nie znam innej, prostszej, jaśniejszej definicji chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to jest naśladowanie Pana Jezusa. 11 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 29, Pan Jezus tutaj wzywa. Mówi o uczeniu się, pokazuje nam na samego siebie. Przeczytajmy, przypomnijmy sobie te doskonale znane słowa, 11 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. O czym Pan Jezus mówi? O uczeniu się od Niego, bracia i siostry. Zobaczmy, uczenie się nie jest domeną tylko nastolatków, tych, którzy chodzą do szkoły, tych, którzy studiują. Uczenie się w chrześcijaństwie, ono obejmuje i dotyczy każdej jednej osoby, która chce być wyznawcą i naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa. uczenie się dotyczy całego naszego życia, dotyczy każdego jednego z nas i dotyczy od dnia, kiedy się nawróciliśmy, upamiętaliśmy, aż do końca, kiedy stąd odejdziemy. Mamy cel i mamy zadanie. Uczyć się od Pana Jezusa, wziąć na siebie Jego jarzmo, wprzęgnąć się razem z Nim, iść z Nim przez to życie, ucząc się od Niego. Będąc tak blisko Niego, patrząc, będąc wprzęgniętym w jedno jarzmo, to znaczy być bardzo blisko siebie i iść w tym samym kierunku. To właśnie iść w tym samym kierunku i patrzeć i uczyć się od naszego Pana, uczyć się od naszego Mistrza. Między innymi tutaj mówi Pan Jezus: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Niektóre tłumaczenia mówią łagodnego serca, takiej łagodnej natury. Tego mówi Pan Jezus, że powinniśmy się uczyć. A w Ewangelii Łukasza, 9 rozdziale i w 23 wersecie Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23 werset, tutaj Pan Jezus tak wyraźnie wzywa do naśladowania, mówiąc: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Bracia i siostry, mamy naprawdę tak doskonały, tak cudowny wzór. Tak cudowny wzór w osobie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu nic nie można zarzucić, któremu nikt nie mógł nic nigdy zarzucić, który we wszystkim był doskonały, w całym swoim postępowaniu był doskonały, w każdej dziedzinie życia, w każdym calu, że tak powiem, był doskonały i stanowi dla nas doskonały wzór postępowania. Pytanie takie, które chciałbym zadać i każdy z nas powinien sobie dać odpowiedź: ile ja czerpię z Pana Jezusa? Ile każdego dnia patrzę na mojego Pana i staram się od Niego wziąć? Ile staram się od Niego nauczyć? I ile staram się z tej postawy Pana Jezusa wprowadzić do swojego życia? To jest pytanie do nas, do każdego jednego z nas. Ile staram się? To jest odpowiedź na to, na ile realizuję Boże oczekiwania w stosunku do mnie. Na ile realizuję Boże Słowo w stosunku do mnie. Słowa, które Pan Jezus powiedział: weź swój krzyż na siebie codziennie, chodź za mną i mnie naśladuj. Chodź za mną i naśladuj mnie. To mówi Pan Jezus. Więc bracia i siostry, zwróćmy uwagę, aby nie być tylko takimi teoretykami, tylko tymi, którzy znają i wiedzą, ale tymi, którzy znają, wiedzą, kim jest Pan Jezus, za Nim chodzą i Go naśladują. Ja tego z głębi serca Wam i sobie życzę, żebyśmy takie mieli serca i takimi prawdziwymi, szczerymi naśladowcami Pana Jezusa byli. Myślę, że każdy z nas widzi, że jeszcze mógłby więcej. Myślę, że każdy z nas odkrywa w sobie, będąc takim szczerym przed sobą i przed Panem Bogiem, że są jeszcze dziedziny, że są jeszcze miejsca, że są jeszcze obszary, które moglibyśmy, bądź które powinniśmy podporządkować pod działanie Ewangelii, pod właśnie naśladowanie Pana Jezusa. Pan Bóg oczekuje chwały, oczekuje uwielbienia. Oczekuje od człowieka, aby wyrażał całym sobą wdzięczność Bogu, aby wyrażał chwałę i uwielbienie. Jedną z najwspanialszych form uwielbiania Pana Boga jest nie tylko modlitwa czy śpiew, ale w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, tam jest tak wyraźnie opisane w 8 wersecie, jedną z najwspanialszych rzeczy, przez które możemy jako ludzie uwielbiać Pana Boga, to jest wydawanie owoców w naszym życiu. Chciałbym te słowa przypomnieć z Ewangelii Jana, 15 rozdział, werset 8. I to jest ten kolejny temat, którego dotykam, który wcześniej Dawid również wspominał o tym owocach. I o owocach teraz będę chciał, bracia i siostry, abyśmy kilka miejsc odczytali i temu się tematowi przyjrzeli. To wszystko jest związane z Bożym oczekiwaniem. Z tym, żebyśmy nie wpadli w ten werset, który z Ewangelii Łukasza czytaliśmy. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? To nam, bracia i siostry, pomoże, aby tam się nie znaleźć, w obszarze, w oddziaływaniu tego wersetu, ale żebyśmy byli zupełnie po przeciwnej stronie. Więc werset 8, 15 rozdziału Ewangelii Jana mówi: przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Zobaczmy, bracia i siostry, każdy z nas ma tą łaskę, ten przywilej i tą możliwość, aby stać się uczniem Pana Jezusa Chrystusa poprzez wydawanie obfitego owocu. A poprzez wydawanie obfitego owocu płynie chwała, wdzięczność i uwielbienie dla Pana Boga. Tak jest to w tym Bożym planie ułożone. Tak bardzo prosto tutaj zawarte w tym jednym wersecie. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, że obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Więc to jest takie, myślę, bardzo ważne, taka odezwa do każdego jednego z nas, abyśmy kiedykolwiek myślimy, aby oddać Panu Bogu cześć, aby oddać Panu Bogu chwałę. Oczywiście nasze usta, nasza postawa to są te bardzo ważne rzeczy, obecność w zgromadzeniu, ale Słowo Boże mówi o takim właśnie codziennym praktykowaniu, o takim codziennym życiu, a to ono jest związane przede wszystkim z wydawaniem owoców dla Bożej chwały. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bracia i siostry, ale tu jest napisane, nie jeśli owoc wydacie, ale jest użyte, jeśli obfity owoc wydacie. Obfity owoc. Nasz Pan Bóg nie zaspokaja się ani byle czym, ani byle jakością, ani jakimiś marnymi owocami. Bracia i siostry, tak Słowo Boże pokazuje i do tego za moment dojdziemy. Ale chciałbym już teraz zasygnalizować to, co mówi nam Słowo Boże tak wyraźnie. Jeśli obfity owoc wydacie, więc to powinno nam dać do myślenia i kolejny raz dzisiaj powinniśmy się zastanowić, a jak jest w moim życiu? Czy owoc, który wydaję na co dzień, czy mogę nazwać owocem obfitym? Czy to jest owoc, który właśnie obfituje, który ze mnie po prostu emanuje, wytryskuje i widać go wszędzie? Czy taki owoc wydaje w swoim życiu? Chcę być naśladowcą Pana Jezusa. Chcemy być naśladowcami Pana Jezusa. Chcemy realizować Jego wolę, ale jak widzimy, ona jest bardzo wyraźnie określona. Ona jest bardzo wyraźnie zdefiniowana. I tutaj Słowo Boże nam tak bardzo wyraźnie to pokazuje. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Marka. Kolejne bardzo dobrze znane miejsce. 4 rozdział Ewangelii Marka, a werset 20. Tu jest wyjaśnienie przypowieści o siewcy i tej gleby żyznej, na którą padły ziarna. Chciałbym ten 20 werset odczytać i chciałbym, żebyśmy tak też właśnie skłonili się do refleksji, do zastanowienia i popatrzyli, gdzie my się znajdujemy, bracia i siostry. Ja wierzę, że jesteśmy na tej dobrej glebie. Ja wierzę, że jesteśmy na tej żyznej glebie, ale to ważne jest, żeby ją dobrze uprawiać. Ważne jest, żeby o nią dbać, ważne jest, żeby ją orać, ważne jest, żeby ją pielęgnować, ważne jest, żeby ją nawozić, ważne jest, żeby dostarczać tam wszystkich składników, żeby owoc mógł właśnie rosnąć. I Słowo Boże mówi w 20 wersecie, owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy, zwróćmy uwagę, słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. W jednym wersecie tutaj widzimy to Boże oczekiwanie tak bardzo mocno, bardzo konkretnie za pomocą liczb zostało wyrażone. Za pomocą liczb tutaj Pan Jezus wyjaśnia, czego oczekuje od nas Wszechmogący Bóg. I mówi tutaj właśnie o tych, którzy słuchają Słowa Bożego. To jest pierwsze, to jest zawsze pierwsze i to jest zawsze fundament. Słowo Boże, Biblia, słuchanie Słowa Bożego. Bez tego po prostu nie ma mowy o zrobieniu jakiegokolwiek kroku dalej. Więc Słowo Boże powinno zawsze wypełniać nasze życie. Zawsze powinno być obecne w naszym życiu, żebyśmy mogli dalej się rozwijać na tym fundamencie, dalej budować, wznosić naszą duchową budowlę. Więc bez Słowa Bożego nic nie zrobimy, bracia i siostry. Więc jeśli już jesteśmy gotowi i otwarci, aby przyjmować Słowo Boże, aby słuchać Słowa Bożego, czy aby czytać Słowo Boże, to mówi dalej, czytamy w tym wersecie, że powinniśmy je przyjmować. Czyli powinniśmy mieć tak otwarte i przygotowane serce, żeby to Słowo mogło znaleźć tam miejsce i wykonywać pracę, z jaką Pan Bóg je posyła do naszego życia. To musi być serce przygotowane. To musi być to serce właśnie zaorane. Nieprzypadkowo znajduje się to porównanie do tej gleby, bo sami doskonale wiemy, nie jeden z nas obserwował albo prowadził i rozmaite uprawy w swoim życiu. Na pewno mieliśmy z tym kontakt i doświadczaliśmy tego, co to znaczy przygotować glebę, zanim coś tam się zasadzi. Co to znaczy oczyścić glebę, zanim coś tam posiejemy. Wiemy, co to doskonale jest plewienie, wyrywanie tego wszystkiego, nawożenie, poddawanie pod światło, podlewanie regularne i tak dalej. Wszyscy to doskonale wiemy. Żeby coś wyrosło, to nie może być pozostawione od tak sobie. Musi być najpierw przygotowane, a później pielęgnowane i doglądane. W życiu duchowym jest bardzo podobna zasada. I serce człowieka jest przyrównane tutaj do gleby, którą, żeby coś tam zasiać, to nie może być ponawrzucane kamienie, nie może być to ubite i utwardzone, bo wtedy to ziarno po prostu nie będzie miało możliwości wzejść. Nie będzie miało możliwości wzejść. To nie może być gleba zachwaszczona i zarośnięta różnymi troskami, różnymi rzeczami, które ją zaduszają, które to ziarno przykrywają i zabierają wszystkie potrzebne składniki. To musi być przygotowane, otwarte i szczere serce przed Bogiem. To nie może być serce, które jest pełne jakiegoś grzechu, nieprawości, nieszczerości, nieczystości, bo tam Słowo Boże będzie miało problem, aby wzrastać. To znaczy właśnie mieć przygotowane serce, przyjść właśnie, przestać przed Bogiem, przyjść do zgromadzenia z otwartym sercem na słuchanie Słowa Bożego. No chyba, że ktoś jest zatwardziałym grzesznikiem i nawraca się, to oczywiście, że to Słowo Boże przebije to wszystko, kiedy człowiek zawoła do Pana Boga i otworzy swoje serce. Ale ja mówię teraz o tych, którzy poznali Słowo Boże, którzy żyją z Panem Bogiem, którzy się oddali w ręce Boże i przychodzą na zgromadzenie, kolejne zgromadzenie w swoim życiu. Po raz kolejny otwierają Biblię w swoim domu. I jak przyjmuję to Słowo? Co tam znajduje się wewnątrz? Czy pozwalam właśnie Panu Bogu, aby to Słowo we mnie działało? Jaką daje Panu Bogu odpowiedź? A Boże oczekiwanie jest bardzo wyraźne. Zobaczmy, słuchanie Słowa Bożego, przyjmowanie Słowa Bożego i wydawanie owocu. Słowo Boże mówi i łączy to wszystko. Nie mówi, że tylko jedna rzecz jest dobra, czy dwie rzeczy. Panu Bogu zawsze chodzi o całość i mówi o trzech rzeczach. Słuchanie Słowa, przyjmowanie Słowa i wydawanie owocu. Nie jakiego ja chcę, nie byle jakiego owocu, bracia i siostry. No coś tam zrobiłem, coś tam się wydarzyło, okej. Mogę dalej iść spokojnie. Nie. Słowo Boże mówi, wydawaj owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Tak bardzo wyraźnie jest oczekiwanie Boże zdefiniowane i przedstawione za pomocą zrozumiałych dla nas pojęć. Za pomocą zrozumiałych dla nas liczb. Wiemy, co to znaczy coś 30-krotnie pomnożyć. Wiemy, co znaczy pomnożyć 60-krotnie. I wiemy, co znaczy coś pomnożyć 100-krotnie. Więc widzimy, bracia i siostry, że jest jeszcze przed nami praca. Myślę, że do tych 100 to jeszcze trochę nam brakuje, a czasem brakuje do tych nawet 30 i tutaj warto by zwrócić uwagę i swoją energię życiową właśnie tutaj skierować na takie działanie. I taki ostatni punkt w zasadzie, przedostatni, który chciałbym w tym temacie poruszyć, to może paść takie pytanie, możemy sobie zadać takie pytanie, gdzie mogę wydawać tyle owocu? Co mogę zrobić, żeby tyle owocu wydawać? Czy moje życie ma tyle dziedzin, że po prostu jestem w stanie w każdym tym punkcie owocować, bracia i siostry? Gdzie zebrać taki plon, z którego mój Pan będzie zadowolony? Więc otwórzmy Słowo Boże i poczytajmy. Pierwsza myśl, to chyba każdemu przychodzi, kiedy mowa jest o owocach, list do Galacjan, 5 rozdział, który pokazuje nam na nasze wnętrze, pokazuje na nasze życie, pokazuje wiele cech, po prostu charakteru, istoty, wnętrza człowieka, nad którymi powinien każdy z nas pracować, aby tutaj dochodzić właśnie i ten poziom nieustannie i systematycznie podnosić. 22 werset, 5 rozdział listu apostoła Pawła do Galacjan mówi: owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Bracia i siostry, to oznacza, że nieograniczenie powinniśmy trudzić się, pracować, aby w tych dziedzinach życia, szczególnie tych, których kulejemy, szczególnie tych, których jest niewiele, aby właśnie rozwijać i nad nimi pracować, 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 pracować. To, co widzimy, gdzie widzimy słabi, gdzie widzimy się słabi, to trzeba sobie po prostu wyryć przed swoimi oczyma, nie wiem, gdzieś zapisać dużymi literami. Nad tym zaczynam pracować i kształcić, i doskonalić, i wypracowywać w sobie właśnie te cechy, żeby ten poziom swojego życia i Bożego oczekiwania podnosić. Drugie miejsce w liście apostoła Pawła do Efezjan w 5 rozdziale, króciutki werset, 9, 5 rozdział, 9 werset listu do Efezjan mówi, że owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Owoc światłości, dobroć, sprawiedliwość i prawda. Mamy kolejne takie dziedziny, w których możemy i powinniśmy pracować, które powinniśmy rozwijać jako owoc światłości. Wszelka dobroć, dobre uczynki, dobre działanie, sprawiedliwość i prawda. Mamy tutaj pewne takie obszary, na które Słowo Boże nam wyraźnie wskazuje. Na które bardzo wyraźnie Słowo Boże pokazuje. W liście Jakuba w czwartym rozdziale, czytamy w wersecie 17 i 18. Ale mądrość, która jest z góry. Trzeci rozdział listu Jakuba, 17, 18 werset. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Bracia i siostry, widzimy tutaj wspaniałe owoce. Kolejne właśnie działanie, na które powinniśmy być ukierunkowani. O tej mądrości, która jest z góry, czysta, miłująca pokój, ustępliwa, łagodna, pełna miłosierdzia, pełna dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, owoc sprawiedliwości zasiewany w pokoju. Bracia i siostry, więc widzimy tutaj kolejne obszary, kolejne dziedziny. Ja tylko wymieniam, już nie rozwijając, nie zatrzymując się nad poszczególnymi tutaj elementami, to pozostawiam do naszego takiego już indywidualnego rozważenia. Każdy oczywiście, myślę, że w innych obszarach jest mocny, ma duży już, fajny, taki ładny, przyjemny owoc, a są też takie właśnie, które gdzieś leżą zupełnie takie zaniedbane, gdzieś tak odłogiem. Warto podnieść właśnie tutaj, schylić się i zastanowić, i zacząć pracować. Póki jeszcze mamy czas, aby kiedy staniemy przed Panem Bogiem, przynieść ten piękny taki kosz właśnie naszych owoców. Piękny taki plon z naszego życia, bracia i siostry. To jest coś pięknego, co możemy jako ludzie właśnie dać naszemu Panu, co możemy wyrazić dla naszego Boga. I kończąc taką jeszcze myślą, chciałbym zakończyć coś, co mnie kiedyś tak zastanowiło. Mamy w domu takiego kwiatka, taki wysoki, który na takim wokół owinięty, takiego jakby patyka. Kwiatek, który bardzo lubię, który mi się bardzo podoba. Kiedyś przyszedłem i popatrzyłem z takim przerażeniem. Moja żona go po prostu ogoliła. On miał takie właśnie duże liście i tak dalej. Przyszedłem któregoś dnia i patrzę, a on jest praktycznie łysy. Co ty, mówię, zrobiłaś z tym kwiatkiem? Z takim pięknym kwiatkiem. Asia mówi, no nie, to trzeba tak popodcinać, żeby to potem jeszcze ładniejsze wyrosło. Wiecie co, nie wierzyłem po prostu. Kiedy na to popatrzyłem, dzieło zniszczenia, to po prostu nie wierzyłem, że z tego coś może wyrosnąć. To byłem przerażony i przekreśliłem już tego kwiatka i dałem już... Pomyślałem, no trudno, no bywa, zdarza się, nie będzie takiego ładnego kwiatka. Ale kwiatek mijał jakiś czas, nie wiem kiedy, i ten kwiatek taki łysy, zupełnie i ogolony, po prostu jak zaczął puszczać te listki, jak zaczął puszczać gdzieś nowe pędy, nie wiem jak to się stało i nie wiem jak to się dzieje. I dla mnie to jest w ogóle niewytłumaczalne i niezrozumiałe, ale po prostu jest tak piękny, jest tak obfitujący, że kilka razy więcej ma, gęstszy się taki zrobił i po prostu wygląda zupełnie inaczej. I to mu posłużyło, mnie to przeraziło. Dla mnie to już było przekreślone, on dla mnie już nie żył. A okazało się, że można. Tak czasem jest w naszym życiu, bracia i siostry, w Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział, że kiedy człowiek chce wydawać dobre owoce, to bardzo ważną rzeczą jest, żeby poddać się pod rękę Pana Boga. Żeby nas tak przystrzygł czasami. Żeby tak czasem właśnie wyrwał to, co jest niedobre. Żeby czasem gdzieś właśnie podciął tam, gdzie potrzeba. I w 15 rozdziale Ewangelii Jana, w drugim wersecie, mamy taką wskazówkę, którą Pan Jezus przedstawił. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Tu oczywiście można dalej to rozwijać na te wszystkie krzewy, winorośle, drzewa i tak dalej. To jest temat, myślę, że głęboki i szeroki, ale już nie chciałbym w ten obszar wchodzić ogrodnictwa czy roślin, ale doskonale sobie zdajemy sprawę. Czasem to boli. Czasem z tej odciętej gałązki, czasem z tego pędu coś tam nawet poleci, jakieś soki. I to takie jakby to drzewo płakało. Tak czasem to może wyglądać. Tak jakby to bolało, ale okazuje się, że ono sobie z tym poradzi. że ono później sobie z tym poradzi, aby jeszcze właśnie ze zwielokrotnioną siłą wypuścić inne pędy i wypuścić właśnie inne gałęzie, latorośle, aby wydawać tego owocu więcej i więcej. Więc bracia i siostry, taka jedna też jest, myślę, dla nas wskazówka, aby być gotowymi, aby Pan Jezus nas oczyszczał. Kiedy chcemy wydawać więcej owocu, kiedy jesteśmy nastawieni, Boże, chcę Ciebie naśladować z całego serca, chcę, Panie, wydawać owoc dla Ciebie, chcę przynosić obfity owoc, to jednocześnie powinniśmy być też gotowi, aby móc Panu Bogu powiedzieć: Panie, ale też jestem gotowy, abyś mnie oczyszczał. Jestem gotowy, abyś też i dotykał mnie. Czasem może to będzie nieprzyjemne, czasem może to będzie boleć. Nie miejmy do Pana Boga żalu. Nie miejmy, bracia i siostry, do Pana Boga pretensji, że On działa w naszym życiu, bo działa właśnie w tym kierunku, abyśmy ten owoc wydawali i aby był jeszcze bardziej obfity. To jest Boża łaska i Boże działanie, które jest tutaj pokazane dla człowieka, który chce współpracować z Panem Bogiem. Pan Jezus powiedział, ten winogrodnik przychodzi do takiej latorośli i zaczyna ją oczyszczać. Ta, która jest bez owocu, zostaje odcięta i wyrzucona precz razem z innymi latoroślami, które spłoną. Ale ta, która wydaje owoc, przygląda się jej i chce Pan Bóg, aby jeszcze obfitszy ten owoc był wydany. Ale to jest tak bardzo ważne, jakie jest nasze nastawienie. Czy my jesteśmy gotowi i poddani Panu Bogu, żeby On w nas, w życiu naszym korygował, żeby pomagał nam oczyszczać, wyrywać czasem to, co jest niedobre, to, co jest właśnie gdzieś tam nagniłe i tak dalej, i tak dalej. To, co już nie przynosi owocu ani chwały dla Pana Boga, aby w to miejsce mogło wyrosnąć coś, co będzie Boga uwielbiać. Dlatego, bracia i siostry, tutaj chciałem właśnie o tym też wspomnieć, o tej naszej takiej gotowości i chęci poddania się pod tą mocną rękę Pana Boga, abyśmy właśnie też poddawali się pod tą Jego korektę i nie mieli Panu Bogu tego za złe, ale byli wdzięczni. Dzięki temu będziemy mogli wydawać jeszcze więcej owocu, a wierzę, że powinno nam na tym zależeć. I zakończę takim wspaniałym wersetem 16 z 15 rozdziału Ewangelii Jana. Wspaniały werset, w którym chciałbym też na coś jeszcze zwrócić naszą uwagę. Tu jest tyle myśli, dwie z nich chciałbym wspomnieć. Mówi Pan Jezus tak: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Widzimy, bracia i siostry, cel naszego powołania. Najpierw mówi Pan Jezus: wybrałem was, wybrałem ciebie, mówi Pan Jezus. To jest ta Boża łaska, która dosięgnęła i dotknęła naszego życia, za co powinniśmy być nieustannie Panu Bogu wdzięczni, chodzić przed Nim w pokorze, w uwielbieniu i w dziękczynieniu za to, że ta łaska nas spotkała. Więc Pan Jezus nas wybrał, ale też nas przeznaczył. Do czego jesteśmy przeznaczeni, bracia i siostry? Mamy wyraźną odpowiedź. Przeznaczeni jesteśmy, abyśmy szli i owoc wydawali. To jest nasze przeznaczenie, wydawać owoc. 30-krotny, 60-krotny bądź 100-krotny. To, o czym mówi Słowo Boże. I jeszcze jedna rzecz tu jest dodana. I aby owoc nasz był jaki? Trwały. Bracia i siostry, aby owoc był trwały, nie coś chwilowego, nie takie życie właśnie jakimś zrywem, nagle wzniosę się na wyżyny i potem znowu gdzieś opadam. Tutaj mówi Pan Jezus o pewnej takiej stałości, mówi o takiej pewnej właśnie konsekwencji, nie tak od czasu do czasu, nie od zdarzenia do zdarzenia, ale właśnie o takiej pewnym właśnie, o pewnej takiej konsekwencji i stałości w naszym życiu. I aby owoc wasz był trwały, aby owoc nasz był trwały. Bracia i siostry, tego gorąco i z głębi serca chciałbym i wam, i sobie życzyć, abyśmy te wszystkie myśli, te wszystkie wersety, te wszystkie oczekiwania Pana Boga wprowadzili do naszego życia, aby ten owoc był obfity, aby ten owoc był trwały, abyśmy mogli właśnie w konsekwencji tego, mówi Pan Jezus, wspaniałą daje obietnicę. Nie wiem, czy zwróciliśmy na nią uwagę, a powinniśmy. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Tak często modlimy się o rozmaite rzeczy. Tak często zabiegamy, no bo bez Pana Boga co my jesteśmy warci, bracia i siostry? Co warte jest nasze życie bez Pana Boga? Ciągle Go prosimy, a On ciągle nam daje. I chce dawać jeszcze więcej, ale są pewne założenia właśnie. Kiedy możemy, kiedy mamy to prawo, ten przywilej, oczekiwać, żeby Pan Bóg odpowiadał na nasze modlitwy? Tutaj mówi Pan Jezus wyraźnie, aby owoc wasz był trwały, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Więc zwróćmy uwagę, jak ściśle też jest powiązane właśnie nasze życie, codzienne nasze pielgrzymowanie, wydawanie owocu z odpowiedzią na nasze modlitwy i na nasze potrzeby. Bracia i siostry, jeszcze raz, każdemu z nas życzę, abyśmy wydawali taki obfity owoc, abyśmy żyli dla Pana Boga, służyli Panu Bogu chętnie, abyśmy naśladowali Pana Jezusa i życzę, abyśmy nie znaleźli się w wersecie z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału, 46 wersecie, żebyśmy nie byli tymi, którzy mówią Panie, a nie czynią tego, co Pan mówi, ale żebyśmy chętnie do naszego życia wprowadzali, żebyśmy nie byli, jak powiada przysłowie, że starego drzewa się nie przesadza, ale wręcz przeciwnie, abyśmy pokazali, jeszcze coś w swoim życiu mogę zmienić, jeszcze Boże Słowo ma moc i oddziałuje na moje życie, jeszcze mam dużo do zmiany, chcę to robić, chcę to czynić, nie jestem doskonały, ale chcę się zmieniać dla mojego Pana. To jest wspaniała postawa, której każdemu z nas życzę. Niech dobry Pan Bóg wszystkich nas błogosławi, niech nam dopomoże, a my oddamy Panu Bogu cześć, oddamy Panu Bogu chwałę, jeszcze wspólnie uwielbimy Jego imię i podziękujemy za ten czas, podziękujemy za to zgromadzenie i poprosimy, aby to Boże Słowo wykonywało w nas Bożą pracę. Amen.